przyszedł do sprawy, która mnie interesuje w związku z twoją pozycją.
Na świecie to ono sprowadza się do takiego rozumowania, że jeżeli na przykład teraz na Zachodzie pewne koła wpływowe podejmą ofensywę przeciwko Jaruzelskiemu i przeciwko temu, co się stało, to jest rzeczą jasną, że wpędzą go w izolację polityczną i ekonomiczną. Ta izolacja zmusi go do tego, by oprzeć się jeszcze bardziej na sojusznikach w Europie Wschodniej. W rezultacie oznaczać to będzie koniec po prostu jakichkolwiek procesów ozdrowieńczych w Polsce. Trzeba będzie z Polski w ogóle zrezygnować jako tego czynnika, który może tutaj w Europie Wschodniej, Środkowej przekształcać te przestarzałe struktury, tworzyć korzystny układ dla narodu i dla narodów. Zatem wszelkie podjudzanie, wszelkie atakowanie tego, co się stało w Polsce, a dlaczego się stało, to jeszcze kilka słów później, doprowadzi po prostu do poddania Polski jeszcze większym, czy w ogóle powiedzmy wpływom również naszego wschodniego sąsiada. To nie ulega wątpliwości. Dlatego trzeba po prostu w moim przekonaniu wyjaśnić to rozmówcom. Mówić im o tym, że to, co się dokonało w Polsce, jest faktycznie na dłuższą perspektywę, choć po drodze są ogromne straty. W dłuższej perspektywie jest to zjawisko korzystne nie tylko dla Polski, ale również dla Europy. Rozumiesz? Bo dlaczego doszło do tego? No doszło do tego, że faktycznie następował rzeczywisty proces rozpadu państwa, struktury państwa. Rzeczywiście gasła gospodarka polska na skutek anarchii, jaka zaczęła tu w Polsce zdobywać sobie coraz większe prawo obywatelstwa. Jest faktem, że w ostatnich miesiącach społeczeństwo polskie utraciło to, co można nazwać zdrowym rozsądkiem. Jeżeli nie całe społeczeństwo, to duża część. To nie jest według mnie rzecz taka zupełnie niespodziewana. Bywają takie sytuacje w historii, kiedy narody całe nawet po prostu tracą poczucie zdrowego rozsądku. I to się stało w Polsce. I nie ulega wątpliwości, że gdyby ten proces trwał jeszcze tutaj tydzień, dwa, to w moim przekonaniu musiałoby dojść do wojny domowej, która pochłonęła więcej na pewno ofiar aniżeli tych 7 górników, co jest oczywiście nieszczęściem wielkim. Polska spłynęłaby krwią na pewno, to wierz mi, że to wszystko szło w tym kierunku, tak jak ja tutaj siedziałem i obserwowałem. I następną fazą byłaby interwencja z zewnątrz. Ona by musiała nastąpić. Nie tylko dlatego, że radzieccy chcieliby ochronić jakoś, nazwijmy, marksistów, leninistów, czy też komunistów w Polsce, ale musiałaby nastąpić również dlatego, że po prostu Związek Radziecki nie może pozwolić sobie na to, żeby taki kraj jak Polska w tym układzie sił, jaki istnieje, wypadł spod jego, tak powiem, wpływów, nawet ograniczonych. W związku z tym chcę ci powiedzieć, że tutaj przez pewien czas kursowały takie opinie, że radzieccy dogadają się z Solidarnością i że zadowolą się tym, iż nowy reżim złożony z, może nawet nie tyle z ludzi Solidarności, ile doradców, bo oni byli główną siłą napędową. Ich zresztą obarczam główną odpowiedzialnością za to, co się stało, za to, że całą tą młodzieżą, bo Solidarność to są młodzi ludzie, nie kierowali tak, jak należało. Otóż oni uważali, i takie były tutaj opinie, że Związek Radziecki z nimi się dogada, jeżeli zagwarantują mu tak powiem, linie tranzytowe, nie wychodzenie z układu warszawskiego, no to będzie on akceptował. To jest nieprawda. To było od początku w ogóle nieprawda. To było pobożne życzenie tych ludzi. Jak teraz rozmawiam tutaj z niektórymi doradcami Solidarności, z Siłą Nowickim, wczoraj rozmawiałem jeszcze też z Olszewskim, to oni oczywiście mówią, że rzeczywiście był to obłęd. Był to obłęd, były to kombinacje, nie wiadomo na czym oparte. Rozumiesz? Więc to jest ten aspekt, powiedzmy, międzynarodowy. Ale wracam do tego wewnętrznego aspektu. Otóż obserwując rozwój sytuacji w Polsce w ostatnich miesiącach, widać było, że nie ma takiej siły, która poruszając się w obszarze politycznego życia byłaby w stanie powstrzymać te niszczące procesy, o których ci mówiłem. Wiesz? To było dla mnie zupełnie jasne, bo żadne apele, żadne słowa już nie trafiały do przekonania. Wczoraj podczas tej rozmowy z Sił Nowickim usłyszałem od niego taką opinię, że panie premierze, to jest również wasza wina, bo wyście nie mówili temu związkowi, tym przywódcom, że przekraczają swoje statutowe uprawnienia, że wykraczają daleko poza swoje statutowe ramy, bo cóż ma związek, cytuję Siłę Nowickiego, cóż ma związek do wyborów do Sejmu, opracowanie ordynacji wyborczej i tak dalej, i tak dalej. Na to ja powiedziałem, panie mecenasie, pan się trochę jednak gubi w szczegółach, czy faktach raczej, dlatego że myśmy, ja osobiście też, parę razy mówiliśmy o tym, że tu zostały przekroczone te wszystkie ustanowione bariery i granice, bo tak to było, stary. To nie jest tak, że myśmy tego nie widzieli, tylko problem polegał na tym, że nie chciano w ogóle słuchać, ale to wiesz, tak powiem, w założeniu nie chciano słuchać i uważano rzeczywiście, że znaczy od pewnego czasu w zespołach kierowniczych Solidarności przyjęła się teza, że władzę można obalić poprzez zniszczenie gospodarki. W istocie rzeczy była to, może się z tym nie zgodzisz, ale zbrodnia dokonywana na narodzie polskim. Ja tak to stawiam, tak ostro, zresztą zarzucam to głównie inteligencji Polski, tym różnym panom Geremkom i nie Geremkom, Mazowieckim, jak Mazowiecki na przykład w tym tygodniku Solidarność. No Judzin, sukin syn, tydzień w tydzień przeciwko tej władzy. Po co? Przecież ona i tak się zmieniała. Niezależnie od całej tej, tak powiem, wiesz, dogmatycznej otoczki partii, prawda, czy od tych dogmatyków, to tutaj w tym kraju w ostatnich tych 15 miesiącach dokonały się zmiany nieprawdopodobne. Dubczyk ze swoim programem, rozumiesz, intelektualiści czescy z swoim manifestem 2000 słów, to są po prostu niemowlęta w porównaniu z tym, co się dokonało w Polsce. Wielu ludzi, zwłaszcza mówię o tych doradcach, bo ich bardziej winie niż tych Frasyniuków i tego nieszczęsnego Wałęsę, nieszczęsnego, bo jest to człowiek bardzo ograniczony, a że żal, że tak wielu przywódców na Zachodzie zaczęło go podrzucać do góry. Otóż nie ich winie nawet za to, do czego doprowadzili ten kraj, bo oni ponoszą współodpowiedzialność. Lecz winie tych właśnie wszystkich doradców, którym się wydawało, że ta władza jest tak słaba, że można ją tylko jeszcze przydusić raz, drugi do ściany i zniknie. Choć ja tu rozmawiałem na przykład z Geremkiem w lipcu tego roku, który zaczął rozmowę zresztą od tego, powiedział: panie premierze, przecież nie łudźmy się, w Polsce stoi na porządku dnia zagadnienie władzy. Ja wtedy mu odpowiedziałem, że nie trzeba ulegać iluzjom, że już poza wszystkim, jeżeli nawet ta władza będzie rozłożona, to będzie istniał kompleks gwardii Somozy. Wiesz, co ja pod tym rozumiem, mianowicie, że nadchodzi taki moment, w którym ludzie występują w obronie nie systemu, nie dyktatora, ludzie, którzy mają broń, tylko w obronie swojego własnego życia. Nie przyjmowano, stary, uwierz mi, nie przyjmowano żadnego z tych argumentów. Był to, tak powiem, rozpędzony, rozszalały koń, który biegł do przodu i nie zważał na żadne przeszkody, na żadne jakieś kłopoty. Dlaczego stan wojenny udał się jak do tej pory? To znaczy, on rzeczywiście stał się szokiem, czy spowodował szok w społeczeństwie. To nie ulega wątpliwości. Co oczywiście nie oznacza, że cokolwiek zostało zdjęte jakby z porządku dziennego. Wszystkie wielkie problemy Polski pozostają i to, co mówi na przykład generał, że Polsce potrzebna jest druga rewolucja, to rozszyfrowując to pojęcie, trzeba po prostu powiedzieć, że chodzi tutaj o zasadniczą przebudowę struktur państwa, o zasadniczą przebudowę struktur życia politycznego. Stworzenie słowem nowego systemu politycznego. Stan wojenny może być tylko parasolem, który będzie ochraniał te dążenia, czy też realizację tych celów. Nie ukrywam, że jest to straszliwie ciężkie przedsięwzięcie. Nawet nie wiem, czy stać mnie, czy stać jeszcze kilku ludzi na podjęcie takiego wysiłku, ale widzę nieuchronność i konieczność tego, prawda? Natomiast, dlaczego ten stan wojenny się udał? Ano, udał się przez, powiedziałbym, zdumienie. Nie tyle zaskoczenie, ile zdumienie. Bo przez te ostatnie miesiące przywódcy Solidarności, czy zespoły przywódcze Solidarności dzień w dzień udowadniały temu społeczeństwu, że ta władza jest po prostu bezsilna, że jest słabiutka, że jest rozłożona. Do tego dochodziły nawet takie opinie, że wojsko nie pójdzie za władzą, że milicja jest rozłożona. Rozumiesz, z faktu, że kilkudziesięciu milicjantów chciało tworzyć Solidarność, wyciągano wniosek, że to już jest, proszę Ciebie, siła, która nie jest siłą i tak dalej, i tak dalej. Otóż w ostatnich miesiącach powstało przekonanie w społeczeństwie, że to rzeczywiście jest władza bezradna. Zresztą ja tutaj na tym, wiesz, przy tym swoim biurku, to przecież dzień w dzień otrzymywałem różnego rodzaju teleksy z fabryk, pisane przez, podpisywane przez członków zarządu Solidarności X czy Y, w którym każdy teleks zaczynał się od słów protestujemy, domagamy się, zdecydowanie żądamy. W sprawach, stary, najbardziej nieoczekiwanych. Znaczy powstała taka sytuacja, że ta władza była kompletnie spętana. Ja powiedziałem kiedyś, że przypominamy konia, jak pamiętam z lat dziecięcych, zawsze jak pasło się konia gdzieś na pastwisku blisko szosy, to mu się wiązało postronkiem przednie nogi, żeby nie mógł przejść, rozumiesz, żeby nie mógł uciekać, prawda? Więc myśmy przypominali taką władzę i jeszcze nas poganiano batem i kazano nam zdobywać pierwsze miejsce na wyścigach na Służewcu, rozumiesz? Jakikolwiek krok byśmy nie uczynili, natychmiast była kontra. Nie ma reformy, źle, sabotujemy, chcemy powrotu do starego okresu. Zgłaszamy projekty reform, źle, bo to nie o te projekty chodzi. Rozumiesz? Proponujemy podwyżkę, dobrze, podwyższajcie. Była taka umowa, że ceny na tak zwane odżywki, czy jak to się tam nazywa, znaczy alkohol, papierosy, nie muszą być uzgadniane, co? Używki, przepraszam, nie muszą być uzgadniane ze Związkiem Zawodowym Solidarności. Dobra, robimy podwyżkę, protesty. Znaczy, na każde posunięcie był protest. Teraz, jak myśmy to przyjmowali, jeżeli Ci to interesuje? Myśmy oczywiście ciągle wierzyli, że mimo tego uda się doprowadzić do tego, co można określić układem partnerskim. Przysięgam Ci, że zarówno Wojtek, jak i ja, kiedyśmy tu przyszli, byliśmy pełni, tak powiem, nadziei i wiary. Byliśmy przekonani, może byliśmy idealistami, cholera wie. Myślę, że byliśmy. Myślę, że nasze doświadczenie w ogóle w rządzeniu było minimalne wówczas. I po prostu nie byliśmy w stanie przewidzieć, co może nastąpić, wiesz, w tych miesiącach lutym, marcu, kwietniu. Ale cały czas, jeżeli już nie było głębokiej wiary, to tliła się nadzieja w nas, że jednak wyjdziemy na swoje, to znaczy nie na swoje w sensie zdobycia przewagi, ale że stworzymy taki system tutaj polityczny w Polsce wspólnie z Solidarnością, wspólnie z innymi związkami, z różnymi ugrupowaniami, które no, pozwolą stworzyć coś nowego. Wojtek niejednokrotnie tak nostalgicznie wraca do tych pierwszych tygodni i mówi, no popatrz Mietek, jakie myśmy mieli wspaniałe zamiary, jak byliśmy głęboko przekonani o tym, że można coś uczynić. I potem ta nasza wiara gasła z upływem miesięcy i dla mnie już gdzieś tak na początku jesieni stało się widoczne i oczywiste, że tutaj już, tak powiem, niestety, ale żadnej możliwości na stworzenie takiego układu partnerskiego nie ma. A wracam jeszcze teraz, jeżeli pozwolisz, dlaczego ten stan wojenny się udał. A no udał się z tej przyczyny, że ta władza pokazała, że jest jednak w stanie odwrócić bieg dziejów, czy bieg polityki, powiedzmy. I to spowodowało ten wielki szok. To spowodowało także kompletne wytrącenie z tej pewności wszystkich działaczy Solidarności. Bo oni jeszcze bardziej niż społeczeństwo byli przekonani, że tę władzę można tylko ruszyć palcem, dotknąć palcem i ona się przewróci. Rozumiesz? To jest między innymi przyczyna, dla której zarówno w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym dniu, czy też już dzisiaj, 10 dni prawie po tym przewrocie, nie powstał żadne ognisko, większe ognisko silniejszego oporu. Ono może powstać, ja nie wykluczam, bo tutaj musielibyśmy długo mówić o przyszłości, ale jest faktem, że te anarchizujące elementy w Solidarności stanęły nagle zdumione przed sprawnością i siłą, jaką ta władza dysponuje. Rozumiesz? To określa tę sytuację, jaka dzisiaj istnieje. Z tym, że jest rzeczą jasną, że ta sytuacja jeszcze niczego nie rozwiązuje. Jest kwestia na przykład trwałości, czy trwałości trwania stanu wojennego. Otóż stan wojenny z samej natury jego wynika represyjność, prawda? Ta represyjność została zastosowana tutaj w jednak ograniczonych rozmiarach, bo skończyło się na internowaniu około 5000 ludzi, z których rzeczą oczywistą, zdecydowaną większość musisz po pewnym czasie zwolnić, prawda? Chociażby dlatego, że przecież jest również dekret o abolicji. Dalej, jeśli pominąć tragedię w Katowicach oraz, ale to już tylko potyczki z młodymi ludźmi od 13 do 20 lat w Gdańsku, to taka brutalność, która towarzyszy stanowi wojennemu, miała tutaj bardzo, tak powiem, ograniczone wymiary. To, co tam na Zachodzie opisują, to jest groźna propaganda. To znowu została wprawiona w ruch ta sama machina, która jest wprawiana po tej stronie w ruch, jak się tam przypomina, że Mitnik jest pochodzenia żydowskiego, czy też chętnie sięga się po argumenty, że tam syjoniści, czy też takie, czy inne powiązania z dywersją antykomunistyczną, bo to jest też natura rzeczy troszeczkę tutaj funkcjonuje, chociaż ja osobiście uważam to za wysoce niebezpieczne zjawisko, dlatego że tego rodzaju propaganda, która jest najsłabszą stroną w ogóle znowu tego, co się stało, ona nie jednoczy, a ludzi, czy też nie zyskuje poparcia dla naszej polityki, lecz tych ludzi odpędza po prostu. Ale pomijając ten fakt, to chociaż jest on bardzo ważny, to oczywiście podstawowe pytanie jest następujące. Jak długo może stać trwany stan wojenny w Polsce? Jak długo może trwać? To pierwsze. Po drugie, czemu on ma służyć na dłuższą metę? Otóż pierwsze pytanie, odpowiedź na pierwsze pytanie. W moim przekonaniu on musi trwać dość długo. Nie miesiąc, nie dwa, a może rok, a może nawet dwa. Dlatego, że on musi doprowadzić do zdyscyplinowania społeczeństwa. A tu nie chodzi mi o zdyscyplinowanie w tym sensie, że nikt nie będzie mógł gęby otworzyć. Tylko ten stan wojenny musi doprowadzić do poszanowania tego zwyczajnego porządku i zwyczajnego ładu. Rozumiesz? Bez którego po prostu żadna struktura gospodarcza nie będzie pracować. Bo trzeba po prostu tego rozpędzonego, rozhukanego konia jakby zwolnić jego bieg. Znaczy truchtem niech on biegnie, a nie galopem, i to nie patrząc na to, czy to jest droga, czy to są jakieś mokrada, coś takiego. To jest pierwsze. Drugie. On musi, takie jest moje założenie, czy on powinien odegrać, być parasolem, pod którym dokonuje się konieczna i gruntowna przebudowa struktur życia państwowego i społecznego w Polsce. Tylko ta przebudowa, ona przecież nie może w żadnym przypadku oznaczać powrotu do starego, bo wtedy jest gotowy kolejny konflikt, może nawet nie wybuch, lecz konflikt w łonie establishmentu, prawda, przesilenie, bo dzisiaj ta polityka jest, jeżeli chodzi o polityków w Polsce, to ci, którzy decydują, to jest mieszanina różnych sposobów myślenia, różnych szkół, powiedziałbym, obok liberałów, półliberałów, są zakapiory, są ludzie, którzy dyszą odwetem, no wszystko to, co taka zmiana może wywołać i spowodować. Otóż generał stanął przed zadaniem znacznie dzisiaj trudniejszym, aniżeli w poprzednią sobotę, kiedy nacisnął ten guzik. Mianowicie on użył takiej formuły, że w Polsce musi dokonać się druga rewolucja. Tak, bardzo dobra formuła. Tylko tę formułę trzeba rozszyfrować. Rozumiesz? A ona mieści w sobie konieczność na przykład kontynuacji reform, które zostały zapoczątkowane w tych 15 miesiącach, niezależnie od tego, w jakim stopniu doradcy Solidarności, czy ci, którzy kierowali, byli przez nich kierowani, odcisnęli piętno na tych ustawach, czy ustawach głównie, to jest cały pakiet ustaw, który zmieniał strukturę państwa polskiego, czy układy gospodarcze i polityczne. Więc to musi ten parasol. Pod tym, znaczy taka ta formuła druga rewolucja zawiera to, czyli kontynuację głównego kierunku zapoczątkowanego po sierpniu. Ale ona musi nawet pójść dalej. Ta kontynuacja. To jest druga sprawa. Mianowicie, Polska, jeżeli ma funkcjonować jako normalne państwo, znaczy normalne myślę w tym sensie, że po prostu będzie akceptowane i będzie tworzyło warunki dla rozwoju gospodarczego i społecznego, to gruntownej nie tyle przebudowie, co pełnej zmianie muszą ulec wszystkie struktury istniejące w tym państwie. Rozumiesz? Nie tylko struktury państwowe, lecz i partyjne i społeczne. A więc na przykład na porządku dziennym stoi bardzo ostro zagadnienie powołania nowej, stworzenia nowej partii komunistycznej, nowych organizacji, nowej partii chłopskiej, nowej partii demokratycznej. Te wszystkie struktury, one umierały w istocie rzeczy w ostatnich latach, dogorywały w ostatnich 15 miesiącach, a umarły wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. Rozumiesz? Jeżeli chcesz teraz tworzyć nowe, no, demokratyczne państwo polskie, oczywiście biorąc pod uwagę różnego rodzaju konieczności, jakie funkcjonują w świecie, to musisz pójść na gruntowną przebudowę tych struktur. Rozumiesz? Jeżeli się tego nie uczyni w dającym przewidzieć się czasie, czy w najbliższych tygodniach, to tygodnie decydują, to niestety, ale trzeba założyć, że stan wojenny nie przyniesie pożądanych rezultatów. Kolejna sprawa. Stan wojenny, jak już powiedziałem, z natury swej jest represyjny. Ma, tak powiem, ducha represji wmontowanego we wszystkie dekrety. I teraz powstaje pytanie, jak długo możesz tym duchem represyjnym się posługiwać na krótką metę. On może funkcjonować i możesz używać tego narzędzia wtedy, kiedy ci robią na przykład strajk nielegalny, coś takiego. Ale stan represyjny nie zrodzi bazy społecznej. Musisz tworzyć bazę społeczną. Czyli na porządku dziennym staje znowu sprawa porozumienia narodowego i budowania układu partnerskiego. Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to decydującym czynnikiem tu musi być dzisiaj Kościół katolicki, który też jest zmiotany, wiesz, różnymi namiętnościami, przy czym tutaj niewątpliwie brak Stefana Wyszyńskiego jest widoczny, bo w biurze politycznym u nas nie ma jedności, ale w biurze politycznym episkopatu też nie ma jedności. I też, wiesz, prymas jest przez jednych akceptowany mniej, przez drugich bardziej. To już nie jest ta postać, jaką był kardynał Wyszyński, rozumiesz? Ale niezależnie od tego, to Kościół ma tutaj do odegrania wielką rolę. Tylko znowu powstaje pytanie, czy dzisiaj kierownictwo Kościoła, tak jak powiedzmy kierownictwo partii, rozumie, co się stanie? Czy rozumie to, że nie ma powrotu do odtworzenia układu sprzed 13 sierpnia? Rozumiesz? Bo ja na przykład mam taką tezę, że nie ma, jeśli chodzi o partię, nie ma powrotu ani możliwości odtworzenia układu sprzed sierpnia ubiegłego roku, ani sprzed 13 grudnia tego roku. Natomiast Kościół, tak jak widzę, jak obserwuję te wszystkie rozmowy, wysłuchuję tych relacji, tych listów, wiesz, i od papieża, i z powrotem, i tu głębi, tak? Kościół akceptuje tylko jeden, jak na razie, jeden człon tej mojej tezy, mianowicie, że nie ma powrotu do okresu sprzed sierpnia. Ale w swoich poczynaniach dzisiaj na przykład chce odtworzyć stan sprzed 13 grudnia. To też jest niemożliwe. Z tej chęci odtworzenia na przykład wynika taka zajadła obrona tej solidarności, która była. Przy czym ta obrona jest taka pełna niedomówień. To tak, no, my wiemy, że ta solidarność to nie zupełnie, ale i na czoło wysuwa się znowu solidarność, to główna siła, Wałęsa to główny, tak powiem, idol. Słowem, jak dotychczas, to ze strony Kościoła płyną życzenia reaktywowania całego układu, no z lekką taką poprawką, no, trzeba ich przywołać do porządku, prawda? Mazowiecki na pewno będzie teraz dobrze pisał, ja upraszczam, ale gdzieś to jest ten tor rozumowania. Otóż nieprawda. To są złudzenia. Jeżeli ktoś uważa, że po takim wielkim wstrząsie i po tak jednak
silnym uderzeniu te wszystkie anarchistyczne czy zanarchizowane zespoły Solidarności. Po tym brutalnym działaniu, koniecznym w moim przekonaniu, by uchronić Polskę przed gorszą jeszcze rzeczą, to powrotu do tego nie ma. To znaczy, jeżeli my musimy szukać teraz nowych rozwiązań, ja wcale nie wiem, czy znajdziemy, ale taka wola musi istnieć, to Kościół też musi szukać nowych rozwiązań. Wiesz? Czy potrafi, czy zechce? To trudno mi powiedzieć, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Również.
Może ci przerwę, zadam pytanie.
Tylko ja sobie wezmę coś do picia, dobrze, żeby mi zaschło w gardle.
Chcę wrócić do początku twojej informacji. Informacji, to zacząłeś od tego, żebym postarał się o zrozumienie wśród moich partnerów na Zachodzie waszej pozycji, waszej rozumienia Jaruzelskiego i twojej, i nie wpychanie generała w ramiona innych. Na pewno moi partnerzy odpowiedzą na to drugim pytaniem. Jakie stoją za wami siły? Na jakich siłach opieracie się? Wiadomo, że powiedziałeś, że i wy, i Kościół musi pomyśleć o nowych formach. Tymczasem w kraju w tej chwili władza składa się co najmniej z trzech członów. Dwa człony MSW i aparat partyjny działają na własną rękę. Nawet bez waszej wiedzy. Na kim się opieracie wobec tego? Kto za wami stoi? W sytuacji, w której społeczeństwo zaszokowane stanem wojennym powoli z tego szoku wychodzi i wejdzie do opozycji. Czy ktoś chce, czy nie chce. W sytuacji, w której do tej opozycji zresztą będzie też wepchnięte przez takie kroki, jak na przykład aresztowanie grupy profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oczywiście nawet nie wiedzieli i nie akceptowali prawdopodobnie.
Tak. No wiesz tak, po pierwsze to jeżeli chodzi o działania tych ośrodków władzy. Oczywiście jest rzeczą jasną, że te ośrodki funkcjonują, z tym, że ośrodek, który się nazywa aparat partyjny, funkcjonuje bardzo słabo, bo on nie dysponuje w tej chwili żadnym poważniejszym zapleczem.
Ale na prowincji też rozlicza się.
No, rozlicza się, choć pilnujemy tego. Czy pilnujemy w dostatecznym stopniu, to jest inna zupełnie sprawa. Werbalnie ostrzegamy każdego dnia. Faktycznie nie jesteśmy w stanie na skutek braku czasu w tych dniach po prostu łapać te wszystkie przejawy odgrywania się, czy też po prostu brania odwetu. Takie tendencje występują, to jest jasne. Ale myślę, że one nie są zbyt groźne, dlatego że gdyby się przerodziły w jakąś bardziej masową akcję, to ci ludzie zostaliby przywołani do porządku dziennego przez nawet swoje otoczenie, które dostatecznie wie, czym to grozi. Znaczy ze strachu by zaczęło przeciwdziałać temu, choć przyznaję, że jest to sprawa bardzo istotna i ważna. Drugi człon tej władzy, MSW. No wiesz, MSW w każdym systemie ma swoje własne prawa, w naszym jeszcze większe. I co my robimy? No, po prostu pilnujemy tego. Ja miałem już kilka takich poważnych, powiedziałbym, kłótni w tym dyrektoriacie, w tej grupie, która teraz w jakiś sposób tu określa rozwój polityki, czy też politykę właśnie w tych wszystkich sprawach. I muszę tutaj zresztą powiedzieć, że Wojciech również w sposób niezwykle, powiedziałbym, stanowczy występuje przeciwko wszelkim próbom uproszczenia w ocenach ludzi itd. itd. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że na przykład niektórzy faceci z MSW wykorzystali tę okazję, żeby się policzyć z tymi, którzy im, jak oni to mówią, zalili tyle sadła za skórę. Jest faktem, że na przykład o internowaniu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego myśmy nie wiedzieli.
A to ma swój wydźwięk, nie?
No, ma swój wydźwięk, więc ja tylko to, co złapałem tutaj w Warszawie, przedwczoraj spowodowałem zwolnienie Goldfingera Kunickiego, rozumiem, że tam jeszcze jednego profesora i wczoraj tam powalczyłem o nową grupę ludzi, których zwolniono już wczoraj i dzisiaj się zwalnia, ponieważ uważam, że po prostu nawet jeżeli trzeba było kogoś izolować na jakiś czas, to należało izolować nie z paragrafu, że on, wiesz, był opozycjonistą, że był takim owakim, że mówił czy pisał źle, co to znaczy pisał w duchu wrogim wobec nas, rozumiesz? Z tym, że przyznaję, że jest to, tak powiem, trudna walka i ja na pewno sobie nie zyskuję tam opinii, ale pies ich trąca. Natomiast tu Wojciech z całą konsekwencją występuje przeciwko tego rodzaju samowoli. Co więcej, no, wiesz, powiedział po prostu, że on ponosi odpowiedzialność za to, dlatego że widzi u siebie winę, ponieważ po prostu nie wpadł na to, by na tłoku wszystkich tych spraw zażądać listy tych osób, które tam się chcieli internować. No ale to jest proces tutaj po prostu, wiesz, który trwa, to znaczy proces zwalniania tych ludzi, zwłaszcza z tego świata intelektualnego. Ja zresztą wygłosiłem wczoraj, dzisiaj w nocy taką tezę, że jeżeli chodzi o inteligencję, to ja ją dzielę z grubsza na takie trzy grupowania. Wąska grupa doradców, która pchała Solidarność na tą drogę, czyli w stronę nieszczęścia. I uważam, że ci ludzie moralnie lub inaczej powinni odpowiadać za to, bo igrani z ogniem, raz, dwa, po prostu bawili się losem narodu. Nie po raz pierwszy zresztą inteligencja polska odegrała, czy część inteligencji taką rolę. Druga grupa inteligencji, ja myślę, mówię o twórczej inteligencji, czy tej, która na obrzeżach twórczej inteligencji funkcjonuje. Druga grupa to klasyczna opozycja antykomunistyczna, taka, wiesz, no, która nie walczyła przeciwko nam, ale funkcjonowała na zasadzie odrębności poglądów i nieuznawania tego, co działo się w Polsce nie tylko teraz, ale w ostatnich 36 latach. I wreszcie trzecia grupa, najliczniejsza, to jest ta, która pod koniec tego żywiołowo rozwijającego się procesu po sierpniu uznała, że Solidarność jest tą największą siłą w państwie polskim, wobec tego trzeba stanąć po stronie silniejszych. Rozumiesz? I teraz tak. Ani w stosunku do tej drugiej grupy, dość wąskiej, ale znaczonej ważnymi nazwiskami nieraz, ani w stosunku do tej grupy trzeciej nie wolno stosować represji. Bo to mnie prowadzi do następnego twojego pytania, najistotniejszego. Dlatego, że tutaj te, powiedziałbym, niesprawiedliwości, które popełniono, można w jakiś sposób przy pomocy mądrej polityki, mądrego postępowania, no przynajmniej wyłagodzić. Przypomnij sobie, że Kadar po 1956 roku zamknął na wiele lat do więzienia najwybitniejszego pisarza węgierskiego. Pamiętasz, tak? Zapomniałem jego nazwisko. A to był ten, no, no wielkość. Potem został zwolniony i do końca życia mieszkał w Budapeszcie, a pierwszym, który go odwiedził po wyjściu z więzienia, był Kadar. Rozumiesz? Więc są takie konieczności w życiu. Natomiast więc to można zrobić, znaczy to można wyrównać te krzywdy, bo niewątpliwie ludzie wychodzą z tego obolalni, wiesz, posiniaczeni w sensie psychicznym, prawda? No, rozmawiałem z kimś, z jednym z moich ministrów, który otrzymał to polecenie porozmawiania z jednym z profesorów, którego zresztą zamknięto, po jednym dniu wypuszczono, ale z głupoty takiej chamskiej, takiej głupoty to zamknięto. Ja go się zapytałem, Józko, ty, wysłuchaj, jak on w ogóle reaguje, ten człowiek. No, mówi, sprawia wrażenie człowieka, który już pożegnał się z Polską. Wiesz? Otóż rzecz polega po prostu na tym, że dlaczego jest to tak ważne? Bo to prowadzi, już nie prowadzi, ale to jest ta sprawa bazy społecznej. Na czym polega w ogóle niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo polega w tej chwili na tym, że jeżeli wojsko użyte do szlachetnego celu, bo ja rzeczywiście uważam, że Polsce groziła klęska, totalna klęska, użyte do szlachetnego celu. Jeżeli to wojsko pozostanie w pustce, to tak, musi zacząć stosować przemoc. Musi wejść na drogę terroru, ponieważ przemoc będzie wywoływać konspirację. Odpowiedź na konspirację może być tylko jedna, coraz surowsze poczynania, rozumiesz? I dlatego tak ważną sprawą jest stworzenie bazy społecznej. My teraz przygotowujemy Wojtkowi taką deklarację, którą pod koniec tego roku powinien wygłosić, do czego dążymy, o co walczymy, rozumiesz? Ma to być taka deklaracja, która tutaj stworzy warunki dla powstania nawet szczupłej bazy społecznej, czy zaplecza społecznego. Czy są tacy ludzie, którzy chcą wziąć udział w tworzeniu takiej bazy? Są. Ponieważ reakcja w ogóle na to, co się stało, jest reakcją bardzo mieszaną. Tu ja rozmawiałem na przykład z kilkoma już intelektualistami, to nawet są w stanie zrozumieć internowanie swoich przyjaciół. Pod warunkiem, że ta struktura, która się wyłoniła ze stanu wojennego lub sytuacja, którą stworzył stan wojenny, otworzy drogę do wielkiego porozumienia. Tu znowu wracam do sprawy Kościoła, bo jeżeli Kościół chce tylko w, tak powiem, w kategoriach moralnych rzecz całą widzieć lub uważa, że kategorie moralne mądrze nawet użyte pozwolą mu stać się głównym czynnikiem w państwie polskim, to jest błąd. Kościół też musi pójść na pewne ustępstwa, bądź też ustępstwo rozumiane w tym sensie, że rozumie sytuację, w jakiej Polska się znalazła i zagrożenia, które powstają dzisiaj, te zagrożenia, o których mówiłem przed chwilą. Brak bazy społecznej, represje, terror, konspiracja. Rozumiesz? Taki rozwój wydarzeń, gdyby miał nastąpić, to po pierwsze on odrzuci cały szereg ludzi od tego, co jest. Mnie też odrzuci oczywiście. I przekreśli na wiele lat, może przekreślić na dziesięciolecie, jakąkolwiek szansę na stworzenie czegoś nowego w Polsce. Bo terrorem czasem można dość długo rządzić. Oczywiście u końca tego jest klęska terroru, prawda? Ale wiesz, ja tak obserwuję teraz po ludziach, nawet zacząłem dostawać znowu pierwsze listy po tym 13. No to jest po prostu sporo ludzi, którzy gotowi są uczestniczyć w czymś nowym, w jakichś zabiegach, które zmierzają do no, powiedziałbym, do ustabilizowania sytuacji, ale pod warunkiem, że ta stabilizacja będzie się dokonywać właśnie na gruncie przestrzegania norm demokratycznych. Ale w tych listach jest też sporo takich, których autorzy mówią, no nareszcie, teraz pokażemy, prawda, co potrafimy. Tam otrzymuje też takie meldunki z terenu. Piszą to oczywiście faceci w komitetach wojewódzkich, nie? Ale piszą, że aktyw jest teraz, prawda, bojowy i tak dalej. Otóż tworzenie bazy społecznej uważam, że za rzecz najważniejszą. I teraz w związku z tym jeszcze jeden element tej sytuacji, czy pewien czynnik związany z tą bazą społeczną. Ja osobiście uważam, że nie należy w tej chwili reaktywować związków zawodowych. Również nie należy podejmować starań na rzecz tworzenia odnowionej solidarności. W moim przekonaniu ten, tak powiem, układ związkowy powinien być na jakiś czas zamrożony. Rozumiesz? Dlaczego? Otóż dlatego, żeby po prostu, po pierwsze, no, miliony tych członków Solidarności, czy w ogóle miliony członków związków zawodowych, tak na marginesie ci powiem, że było to wielkie kłamstwo, że Solidarność liczy 10 milionów ludzi. Liczyła raptem 6 milionów.
Mało.
To nie mało, tylko że to nie jest 10 milionów. A to myśmy łatwo to podliczyli, bo to się podlicza na podstawie składki związkowej, którą się potrąca z listy płac. I tam jest napisane, kto. Oni mówili 10 milionów, branżowcy mówili 4,5, 5, a mieli 2,5. Ale 2,5 miliona mieli. Tylko że ten, wiesz, ten atak cały, prawda, ta pewność siebie, no, ona, znaczy te 10 milionów to była część tej pewności siebie, rozumiesz? 10-milionowy związek i każdy powtarza to, ale to jest tylko na marginesie. Natomiast uważam, że po prostu to obolałe społeczeństwo, te obolałe solidarnościowe masy muszą mieć czas na pewne, wiesz, przemyślenie różnych spraw. To jest pierwsze. Po drugie, reaktywowanie związków zawodowych dzisiaj, to jutro znaczy ten sam bałagan czy bajzel w zakładach pracy. Na nowo wszystko wraca to, co było do 13, czyli protesty, teleksy, przestoje, dyskusje. Przecież, stary, to społeczeństwo nie pracowało. Pamiętaj o tym. Z tym, że jak mówiłeś, ludzie, przecież jesteśmy żebrakami Europy. To w ogóle nie trafiało do nikogo. Rozumiem. I dlatego ja uważam, że najbliższa perspektywa Polski, powiedziałem to zresztą generałowi parę razy, jeszcze mu dzisiaj nawet rano napisałem taki liścik, gdzie mu napisałem, że tobie wolno występować tylko jako, znaczy ty powinieneś mówić, ciągle grać na jednym, mianowicie użyłeś wojska po to, by zaprowadzić porządek i ład w Polsce, by przeciąć politykierstwo, by nie dopuścić do śmierci gospodarki, by nie dopuścić do osłabienia. Powinien być kierunek działania, jeśli chodzi o twoją politykę. I także ta nieszczęsna propaganda w rękach tego funia, prawda? Stefan Rzeszko. Ograniczony jak diabli człowiek. Ona nie powinna mówić słowa o kontrrewolucji, o spiskach, bo to nie trafia. I to nie o to chodzi. Ja być może dlatego, że pochodzę z Poznańskiego i mam wielki szacunek dla państwa jako instytucji, wiesz, Prusacy jakoś tam moją rodzinę podchowali, a ja jeszcze korzystałem z tego. Ja uważam i byłem święcie przekonany, że nie jestem nadal, że naczelnym zadaniem każdej siły politycznej w Polsce jest utrzymanie państwa polskiego. Myśmy tak czasem tu żartowali z Wojciechem, że jak były takie czynne rozmowy, to Wojtek już mówił, to powiedz im, że co, chcą mieć prawosławnych tutaj. No naprawdę, przecież na tym by się to skończyło i Europa by jęknęła, a potem by się jakoś z tym pogodziła, jak zawsze, rozumiesz? I dlatego uważam, że zdobywanie tej bazy społecznej może też odbywać się tylko na gruncie tych haseł i tych celów. Znaczy, chciałem położyć kres anarchii, bo była. Chciałem nie dopuścić do rozpadu państwa polskiego, bo się rozpadało. Chciałem skończyć z politykierstwem, bo było wszędzie. Nie tylko w związkach zawodowych. Rozumiesz? W ten sposób, w moim przekonaniu, można liczyć się z tym, że w perspektywie wcale niewielkiej, niezbyt długiego okresu czasu, możesz pozyskać sporo ludzi w Polsce, umęczonych tym, co było zresztą. Pamiętaj o tym, że w ostatnich miesiącach zaczęła się zmieniać sytuacja, jeśli na przykład chodzi o stosunek do Solidarności. On już nie był pełen zachwytu. Już przez niemal każdą rodzinę przebiegały podziały. Jedni byli za, drudzy byli przeciwko. Jedni uważali, że to są wspaniali herosi naszych czasów, a inni uważali, że to są głupcy albo awanturnicy. To już nie było tak, że cały naród już z podziwem patrzył na Solidarność. Oczywiście jak tą Solidarność teraz uderzysz lub ustawisz w kącie i powiesz, że to jest siła kontrrewolucyjna, to 3/4 narodu albo 3/4 tych, którzy byli przeciwko Solidarności, powiedzą, o nie, rozumiesz? Tylko też wytłumaczyć to niektórym głąbom u nas, ten bracie prawdopodobnie wziął kapustę i tłumaczył, to by szybciej się, tak powiem, szybciej by to zrozumiał niż taki głąb, który ma, kurczę, jednak mózg, nie? Kapusta nie ma mózgu. Tak ja widzę tę sprawę.
Jedno tylko tutaj budzi w tym twoim rozumowaniu moją wątpliwość i powiem niepokój nawet, może nie jedna, ale jedna z głównych spraw, to jest to, że uważasz, że jest czas na to, żeby społeczeństwo trochę, jak to nie tak jak powiedziałeś, opamiętało się, tak zastanowiło się. Otóż w życiu społecznym takich momentów nigdy nie ma i nie będzie. To jest w ogóle niemożliwe, żeby całe społeczeństwo, czy nawet jego większość, zgodziła się poczekać na to, jak wy się ustawicie, jak się Kościół ustawi, jak się ono samo ma ustawić do tej swojej najbliższej przyszłości. Mechanizmy polityczne i gospodarcze działają automatycznie. Już się stworzyła, już jest określona sytuacja, która, powiem otwarcie, stawia was w bardzo niekorzystnej sytuacji. Sytuacji izolacji. I od społeczeństwa, i izolacji w samej władzy. Wiesz, tej linii, o której mówisz. Wiesz, po pierwsze to także tutaj nie wiem jak na to odpowiesz, ale element czasu dla mnie jest tutaj chyba...
Co, jeżeli masz tylko jedną wątpliwość do tego, co
nie, powiedziałem, że kilka innych, tak. Ale ta jest...
Ja mam sporo wątpliwości, natomiast jak ja mówiłem o tym, że społeczeństwo powinno mieć czas na zastanowienie się, to oczywiście nie myślałem, że ono po prostu będzie nieaktywne lub przestanie reagować na to, co my robimy. Nie. Ja po prostu myślę o czymś innym, że to jest wzburzone morze, nasze społeczeństwo. I w tym sensie uważam, że dla nawet wyjścia na prostą potrzebne jest uspokojenie. Czyli chciałbym, może to brzmi zbyt idealistycznie, ale jest potrzebna pauza na wytchnienie, na refleksję. Ale to nie znaczy, że my nie powinniśmy na przykład podrzucać, powiedziałbym, tematów do tej refleksji. Oczywiście nie w ten sposób, jak robi to właśnie Funio w tym Trybunie Ludu, prawda? No tylko, wiesz, ja sam myślałem o sobie niejednokrotnie i o swoich najbliższych czy przyjaciołach z spędzałem całe godziny na różnego rodzaju dyskusjach. Mnie też po tym, to też to był dla mnie szok, potrzebna jest chwila refleksji, chwila, która może trwać wiele miesięcy nawet. W tym sensie myślałem. Natomiast druga sprawa, a tym już tak społeczeństwo nie czeka. No nie zupełnie bym się z tym zgodził, dlatego że społeczeństwo po pierwsze jest bardzo różne. Ja zawsze dostawałem gęsiej skórki, jak ci działacze Solidarności tu przychodzili do mnie i mówili w imieniu społeczeństwa. Nie inaczej nie mówili, tylko społeczeństwo żąda. Rulewski mówi, panie premierze, społeczeństwo żąda, społeczeństwo domaga się. Ja mówię, panie, ja też jestem członkiem społeczeństwa i ja na przykład się nie domagam tego, to co, jak to jest całe społeczeństwo. Otóż ja nie sądzę, że to jest tak, jak ty mówisz. Społeczeństwo jest po pierwsze bardzo zróżnicowane. Dziś jest bardzo zróżnicowane. Teraz powiadasz, że już jesteśmy w izolacji. Po pierwsze, my i społeczeństwo. Trudno mi na ten temat dziś się wypowiadać. Mamy dzisiaj tutaj zresztą Obodowski zrobił pierwszą naradę taką, to są dyrektorzy, ale wziął dyrektorów z 30 fabryk, żeby się trochę dowiedzieć, co tam się dzieje w środku, rozumiesz? No jest rzeczą pewną, że gdyby zrobić dzisiaj ankietę na temat popularności Jaruzelskiego, czy też rządu, to przypuszczam, że zero byłoby to odpowiedzią, to jest jasne. Chociaż mogło być też inaczej, ale bardzo w to wątpię. Teraz, dlaczego on jest przeciwko nam dzisiaj? Ja myślę, że przede wszystkim w wyniku tego szoku. Ono zresztą nie bardzo wie, czego my chcemy. Poza tym wystąpieniem Wojtka, dobrym wystąpieniem w moim przekonaniu, to ono jeszcze nie uzyskało.
Czy prawda jest, że Rosjanie nie byli zadowoleni z tego, że on pominął Braparcię?
Nieprawda. Nie.
A skoro przy tym jesteśmy, a dlaczego nie pojechał do Moskwy na urodziny Iloni?
No po prostu myśmy to rozważali i wspólnie żeśmy uznani, poza Funią właśnie, który mówi, że ktoś jednak powinien pojechać, że nikt nie pojechał. Myśmy to rozważali i wyszliśmy z założenia, że podróż jego do Moskwy nawet na tak wielką rocznicę, tak wielkie wydarzenie byłoby nie taktem dla społeczeństwa. No, byłby to krok niezręczny po prostu. Wiesz? Teraz mówisz, izolacja, nasza izolacja w samym aparacie władz, znaczy myślisz o izolacji Wojciecha, mojej, tak, jeszcze dwóch, trzech.
I innych, którzy myślą tak podobnie.
No, jakbyś to powiedzieć, ja te przejawy izolacji też widzę. Widzę nawet niebezpieczeństwo stąd płynące, bo po prostu problem polega na tym, że ten przewrót od razu uskrzydlił tym wszystkim, którym trzęsły się nogawki przez ostatnie miesiące, rozumiesz? No i tak jak mówił Dmowski, jak zawieje wiatr historii, to wpierw śmiecie leci do gór, rozumiesz? Tak było już tych wielkich takich, ten wiatr już w przeszłości kilka razy tak szalenie zbijał te śmieci do góry, teraz też ich zbił. Ja może jestem bardzo na to uczulony, bo Wojciech zawsze mówi, nie przejmuj się, ja nie pozwolę, my tak powiem, położymy skuteczną tamę tym ludziom. No ale coś tak mówi, a potem jest praktyka, przecież nie upominiesz każdego gnojka, który ci robi takie czy inne rzeczy. Co jest niebezpieczeństwem wielkim, może nawet nie tyle dla nas, w tym sensie, że ta linia musi się załamać, tylko tego rodzaju śmiecie, które wzbija się do góry, utrudni porozumienie ze społeczeństwem, względnie wydłuży ten okres działań na rzecz osiągnięcia porozumienia. Bo ja obserwuję to w telewizji. Tam nie ma żadnych nazwisk do tej pory. Wiesz, nazwisk znany. Tak.
Czy rozlano krew w kopalni tam za własną wiedzą, czy to was tylko o tym poinformowano?
Nie, to było w ten sposób, że Wojciech od pierwszego dnia, no nie było takiej rozmowy, wiesz, z szefem sztabu i z szefem policji, gdyby nie padało ostrzeżenie, że nie wolno używać prawa. Że każdy dzień, który kończyliśmy od soboty do tego dramatu w tej kopalni Wujek, to kończyliśmy z takim wyschnieniem ulgi. Na szczęście ani jedna kropla krwi się nie przelała, chociaż byli ludzie z dala od nas stojący, którzy mówili, że taka operacja musi niestety spowodować również rozryw krwi. W tym konkretnym dniu, w którym to się stało, myśmy otrzymali, znaczy generał Kiszczak, ten szef MSW, bardzo zresztą fajny chłop wojskowy, co jest też bardzo ważne, nie ma mentalności policjanta. W trakcie obrad naszych, nie pamiętam, która to była godzina, ale to było południe, otrzymał karteczkę od adiutanta Wojciecha, czy tam szef komendy MO w Katowicach prosi go do telefonu. On poleciał, przyszedł i powiedział, że ten pułkownik pyta i prosi o prawo do użycia broni, ponieważ sytuacja w kopalni jest krytyczna. Zresztą tam mieli takie piki, rozumiesz, coś niebywałego. Jedna taka na 2 metry, taki pręt metalowy z taką rączką przyszłysowany i zaostrzany. To rozpalali w kuźni i z tym wybiegali do tych milicjantów, którzy mieli tarcze plastikowe.